Rozdział czwarty. Eksponuj to, co ważne. Tętnią kopyta, świszcze wiatr. Ojciec z umierającym synkiem w ramionach pędzi przez olchowy las. Ojciec trzyma synka za rękę, czuje bicie jego serca. Nagle chłopiec dostrzega pomiędzy drzewami zwiewną postać. To król elfów. Na głowie ma koronę, a z jego ramion spływa mleczno-biała szata. Nie ma żadnego króla, synku. To tylko mgła, tłumaczy ojciec. Ale król elfów nie daje za wygraną. Przyrzeka chłopcu, że pokaże mu kwiaty nad wodą, swoją matkę w złotej sukni i piękne córki tańczące u bram królestwa. Wiatr szeleści wśród starych wierzb, uspokaja ojciec i przyciska syna mocniej. Król elfów jest jednak potężniejszy i porywa chłopca do swego królestwa. Piękna ballada Goethego, król elfów, kończy się słowami In seinen Armen das Kind war tot. W jego ramionach dziecko było już martwe. Zwróćmy uwagę na to jedno krótkie słowo na końcu tej linijki. Wszystko ucichło. Tętent kopyt, świst wiatru, szum wierzb. Jest tylko małe, cichutkie słowo. Tot. Żadne ze znanych mi tłumaczeń ballady Goethego nie wyeksponowało słowa tot, martwy, na końcu wersu. Oczywiście tłumaczenie poezji to ciągłe ustępstwa na rzecz rymu i rytmu, więc nie sposób uchwycić wszystkich niuansów. Spójrzmy jednak, jak końcówka ballady wypada w jednej z polskich wersji. Nie wiedział, że syn skonał mu już w tym głuchym lesie wśród olch i brzus. Słowo skonał pojawia się w przedostatniej linijce, a czytając ostatni wers nie widzimy już syna w ramionach ojca, lecz majaczące w oddali olchy i brzozy. W ten sposób efekt ostatniego słowa został zaprzepaszczony. Złota zasada dobrego pisania mówi: najważniejsze słowo umieść na końcu zdania. Ta sztuczka odmieni twój tekst w kilka sekund. Kropka jest jak znak stop. Kiedy czytasz na głos, zwykle akcentujesz kilka ostatnich słów, a potem bierzesz oddech, by przejść do kolejnego zdania. Ta krótka przerwa zwiększa znaczenie ostatniego słowa. Doskonale rozumieją tę zasadę tekściarze. Spójrz na te dwie linijki znanych piosenek. All you need is love. Would you know my name if I saw you in heaven? A teraz spróbuj usunąć ostatnie słowo. Można by było w to miejsce wstawić prawie wszystko, prawda? Tym mocniejszy wydźwięk ostatniego słowa. Tę metodę pisania nazywa się 2-3-1. Najważniejsze słowa umieszczamy na końcu zdania, mniej ważne na początku, a najmniej ważne w środku. Początek zdania jest jak odpalenie lontu, końcówka to fajerwerk. Jeśli umieścisz to, co ważne i mocne na początku i na końcu zdania, niepostrzeżenie to, co słabsze, schowasz w środku. Z pewnością pamiętasz obrazek pierwszego rozdziału Małego Księcia, przedstawiający węża Boa trawiącego słonia. Każde zdanie, w którym to, co najważniejsze, ukrywasz w środku, jest jak wąż, który połknął słonia. A które informacje wąż trawi bez trudu? Na przykład te, które wyjaśniają, gdzie i kiedy coś się stało. Spójrz na zdanie. Inspektor potwierdził, że dokonano morderstwa wczoraj wieczorem na ulicy Kujawskiej. Ukryjmy wczoraj wieczorem oraz ulicę Kujawską w środku zdania, a wtedy będzie ono brzmiało tak. Inspektor potwierdził, że wczoraj wieczorem na ulicy Kujawskiej dokonano morderstwa. Przesuwając w lewo wczoraj wieczorem oraz ulicę Kujawską, nie tylko wyeksponujesz najmocniejsze słowo, czyli morderstwo, ale także zwiększysz napięcie. Najpierw czytelnik dowie się kiedy, później gdzie, a dopiero na samym końcu co się wydarzyło. Każde zdanie to opowieść w miniaturze. I tak jak w dobrej opowieści, to co było wcześniej zapowiada to, co będzie później. Możesz mieć jednak ważne powody ku temu, by wyeksponować akurat ulicę Kujawską. Na przykład dlatego, że ulica Kujawska wiedzie przez najbogatszą, strzeżoną dzielnicę miasta. A może najważniejsze jest wczoraj wieczorem, bo wczoraj wieczorem była Wigilia. Przesuwając te słowa świadomie na koniec zdania, sugerujesz czytelnikowi, że to, co wydaje się zwyczajne, wcale takie nie jest. Słowo, które chcesz wyróżnić, umieść na końcu zdania. Właściwie powinnam napisać, na końcu zdania umieść słowo, które chcesz wyróżnić. Jak widzisz, ta technika pisarska to świetna zabawa. Przekładaj słowa jak kostkę Rubika, aż osiągniesz upragniony efekt. Tym, co zwiększa znaczenie ostatniego słowa, jest pusta przestrzeń. Poeci są w dużo lepszej sytuacji, ponieważ wiedzą, po którym słowie pojawi się pusta przestrzeń. W tekstach prozatorskich pusta przestrzeń pojawia się dopiero po ostatnim słowie akapitu. Nie zmarnuj tego strategicznego miejsca. Ostatnie słowo akapitu aż woła: spójrz na mnie. Zasada 2-3-1 sprawdza się także w internecie, zwłaszcza podczas pisania tytułów newsów. Tytuły internetowe należy rozpoczynać od mocnych słów kluczowych, a kiedy już złapiemy czytelnika na haczyk, możemy zakończyć tytuł słowem jeszcze mocniejszym. Autorzy tekstów internetowych często umieszczają wielokropek przed ostatnim słowem, by fajerwerk wystrzelił z większym hukiem. Spójrzmy. Mężczyzna stracił dłoń. Przyszyli ją do kostki. Miss Polski 2013 studiuje glottodydaktykę. Pyrkosz. Będę grał mostowiaka do śmierci. Passent i kuczok rozwodzą się po 7 miesiącach. Te witaminy mogą ci zaszkodzić. A oto kilka przykładów zaczerpniętych z książki Josepha Williamsa pod tytułem Style, które pomogą ci przesunąć najważniejsze słowo na koniec zdania. Utnij niepotrzebną końcówkę. W wielu zdaniach ostatnie słowo jest powtórzeniem lub rozwinięciem dużo bardziej wyrazistego słowa poprzedzającego, tak jak w tym przykładzie. Jedna puszka coli dziennie może wywoływać agresję i inne zachowania aspołeczne. Słowo agresja zostało schowane w środku zdania jak słoń wewnątrz węża boa. Zachowania aspołeczne to bardzo ogólnikowe określenie, które nie wnosi do zdania nic nowego. Utnijmy więc niepotrzebną końcówkę, by nie psuła dobrego efektu. Nie komentuj tego, co napisałeś. W felietonach, recenzjach, artykułach naukowych często zwracamy uwagę czytelnika na to, o czym pisaliśmy, sądzimy, uważamy, pamiętamy. By uczynić tekst bardziej dyskursywnym, trzeba od czasu do czasu wtrącić takie komentarze. Zwłaszcza gdy piszesz opinię lub internetowy komentarz, króciutkie moim zdaniem zyskuje magiczną moc. Sprawi, że krytyczne słowa mniej zabolą. Ale nic tak bardzo nie zepsuje końcówki zdania jak słowa myślę, sądzę, uważam. Spójrz na zdanie zaczerpnięte z recenzji. Wiele kobiet spakowałoby tę powieść do swojej torby plażowej, jak sądzę. To tak jakby autor wycofywał się nagle z tego, co przed chwilą powiedział. Umieść słowa jak sądzę w każdym miejscu, byle nie na końcu, bo wtedy osłabisz swoją opinię zamiast ją podkreślić. Rozłup zdanie na dwie części. Czasami nie da się po prostu wykasować części zdania. Widzimy jednak, że zdanie rozpada się na dwie części, a każda z nich kończy się mocnym słowem. Spójrzmy na przykład. Russell Craig przekonuje, iż przed rozpowszechnieniem się PowerPointa relacja między studentem a wykładowcą była bardziej ludzka i towarzyszyły jej zachowania niewerbalne, kontakt wzrokowy, gestykulacja, uśmiech. Jeśli trzeba, rozłup zdanie na dwie części, tuż przed ważną myślą lub tuż po niej. Rozłupmy zatem nasze zdanie. Russell Craig przekonuje, iż przed rozpowszechnieniem się PowerPointa relacja między studentem a wykładowcą była bardziej ludzka. Towarzyszyły jej zachowania niewerbalne, kontakt wzrokowy, gestykulacja, uśmiech. Ta metoda sprawdzi się zwłaszcza wówczas, gdy chcemy zacytować czyjąś wypowiedź, jak na przykład w zdaniu: nigdy nie używaj metafory, porównania lub innego określenia, które często widujesz w druku. W prozie jest coraz mniej słów wybranych przez autora ze względu na ich znaczenie, a coraz więcej sformułowań skleconych ze sobą jak deski prowizorycznego kurnika, grzmiał Orwell. O ile efektowniej zabrzmi ten cytat, gdy go przepołowię i wcześniej poinformuję czytelnika, kto jest autorem słów. Nigdy nie używaj metafory, porównania lub innego określenia, które często widujesz w druku, grzmiał Orwell. W prozie jest coraz mniej słów wybranych przez autora ze względu na ich znaczenie, a coraz więcej sformułowań skleconych ze sobą jak deski prowizorycznego kurnika. Każde ze zdań brzmi teraz bardziej dobitnie, a słowa druku i kurnika zostały wyeksponowane. Przejdź od informacji starej do nowej. Starsza informacja powinna ustąpić miejsca nowszej. W bardzo wielu pracach dyplomowych, ale i w rozprawach naukowych nowy termin pojawia się na początku zdania, a po nim następuje definicja. Jeśli nie chcesz, by twoje hasło przypominało hasło w encyklopedii, odwróć ten nudny porządek. Poprowadź czytelnika od tego, co jest mu znane, ku temu, co nowe. Wówczas nawet najtrudniejszy termin wyda się bardziej zrozumiały, a czytelnik łatwiej go przyswoi. Oto przykład takiego zdania. Część umysłu, w której przechowujemy obrazy i dźwięki przez mniej niż jedną sekundę, nazywa się pamięcią sensoryczną. Jak rozpocząć zdanie? Jeśli chcesz mieć pewność, że twoje zdanie będzie zrozumiałe, zacznij je od podmiotu i orzeczenia. Niech król i królowa poprowadzą orszak słów. Najpierw powiedz to, co chcesz powiedzieć, a to, co mniej ważne, zachowaj na później. Czytelnik szybko uchwyci główny sens zdania, by następnie go zmodyfikować. Ta metoda sprawdza się zwłaszcza wówczas, gdy budujemy długie zdania. Spójrz na zdanie, które zaczerpnęłam z książki Paula Levinsona pod tytułem Miękkie ostrze. Donald T. Campbell ukazał, jak różne metody percepcji, jakie się wytworzyły w świecie organicznym, dotyk, smak, węch, słuch i wzrok, dostarczają środków zastępczej interakcji z otoczeniem, wiedzy, która pozwala organizmowi wejść w kontakt ze środowiskiem przy zachowaniu dystansu, ogarnąć je bez narażenia się na ryzyko natychmiastowej zagłady. Levinson rozpoczyna zdanie od podmiotu i orzeczenia. Donald T. Campbell ukazał. I na tym solidnym fundamencie kładzie kolejne warstwy bez obawy, że budowla się zawali. Niektórzy unikają tego szyku, bo uważają, że rozpoczynanie od podmiotu i orzeczenia jest infantylne. Nic bardziej błędnego. Zrozumiałe zdanie to nie znaczy proste czy nudne zdanie, lecz raczej takie, które sprawia, że czytelnik może szybko przedostać się od początku do końca, rozumiejąc wszystko, co jest pomiędzy. Oczywiście nie każde zdanie można rozpoczynać od podmiotu i orzeczenia. Jeśli twoje zdanie wydaje ci się zawiłe i nie wiesz, jak je poprawić, wypróbuj szybką metodę. Podkreśl pierwsze 5-6 słów swojego zdania. Jeśli potrzebujesz więcej niż 5-6 słów, by dotrzeć do podmiotu i w dodatku nie jest on bohaterem zdania, spójrz krytycznie na zdanie i przesuń podmiot, wraz z orzeczeniem oczywiście, bliżej początku, a zobaczysz, jak wiele zyskasz.